świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry, ze mną dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Wracamy do tematu telepracy albo home office, bo tak się też często teraz mówi, że mam home office, czyli pracuję z domu. Sytuacja na nas to wymusiła, że zdecydowana większość z nas pracuje w domu, to już nie jest kwestia wyboru. No i to życie nasze, organizacja się zmieniło. Rozmawiałyśmy o tym tydzień temu i wracamy do tego tematu i też do tego projektu.
Tak, ja tu widzę, że trzeba dzielić się wiedzą bardzo mocno. No, internet przepełniony jest zdjęciami dzieci przywiązanych do zaklejonymi buziami, taśmą przywiązanych do podłogi, bo rodzic pracuje. Oczywiście to takie
żartobliwe.
Żartobliwe memy, no ale coś tam mówią. My, myślę, czas płynie, nacieszyliśmy się sytuacją pozornej wolności, a rzeczywistość, która każe nam przetrwać na bardzo małej przestrzeni i wykonywać wszystkie role, które wcześniej też wykonywaliśmy, to niby nie jest nic nowego, chociaż pewnie rola nauczycieli domowych jest nową rolą dla wielu z nas, no pokazuje, że niespecjalnie sobie z tym radzimy, także chętnie tu sięgnę też po pytania, które, z którymi spotykam się w mediach społecznościowych i spróbujemy porozmawiać, dlaczego tak jest i co możemy zrobić z różnymi sytuacjami trudnymi.
Pani doktor, to od razu z pani ogródka. Pani przeszła też na nauczanie online. Jak to się sprawdza, proszę powiedzieć, bo jeszcze 30 lat temu, 20, takiej możliwości byśmy nie mieli, więc jakby tutaj o tyle jesteśmy do przodu, że tej nauki nie trzeba przerywać. Można to wszystko robić, ten program kontynuować i to jest dobra sytuacja.
Tak, no szczególnie, że akurat w moim przypadku nie jest to nowość dla mnie. Udało mi się przez te ponad 15 lat, które pracuję na Uniwersytecie Gdańskim, praktycznie co roku prowadzić czy częściowe, czy całkowite nauczanie online, powiązane na przykład z projektami międzynarodowymi, gdzie mieliśmy takie projekty partnerskie, które działy się dookoła świata, w których bardzo ważnym elementem było ustalenie czasu spotkania, żeby można spotkać się naraz w różnych strefach czasowych. I rzeczywiście zarówno prowadzenie telekonferencji, jak wykładów, jak i tak zwanego czatowania, czy pracy w grupach online, no nie jest mi odległe. Dla wielu moich kolegów i koleżanek niemniej jest to nowa rzeczywistość. Widzę z taką zaangażowanie i entuzjazm, żeby nauczyć się czegoś nowego. I nie chcę zapeszać, ale widzę też po stronie studentów i studentek dużą chęć do tego, żeby w tym uczestniczyć. Czyli może mają, myślę, że nie wynika to z nudy, tylko z tego, że mają też poczucie, że czas płynie i dobrze by coś z nim zrobić, że może go tracą, no a też myślę, jest oczywiste, że te kompetencje poruszania się takiego biegłego też w tego typu komunikacji, rozmowach dzięki komunikatorom różnego rodzaju, no wpływa na podniesienie ich kompetencji na przyszłość pracy. No taki świat pracy jest, był i będzie, po prostu nagle możemy tego doświadczyć wszyscy, ci co mieliśmy z tym do czynienia i ci co nie.
Też myślę sobie, że to jest duży sprawdzian naszej samodyscypliny, tak? I prokrastynacji, czy mamy, czy nie, czyli odkładania na później. Wielu z nas ma niestety taką cechę, że odkłada wszystko na ostatnią minutę, a sytuacja, w której nie muszę, tak, wyjść, prowokuje takie zachowania. Więc to też jest duży sprawdzian. Ja bym chciała wrócić do tego projektu Tu się pracuje, o którym pani doktor mówiła dość sporo w poprzedniej audycji. Tam jest taki fragment mówiący o spojrzeniu krytycznym i niesprawiedliwym na osoby, które są w domu, pracują online, a dla niektórych, jak używaliście stwierdzenia, siedzą w domu, tak? Takie było pojęcie, że niektórzy mają taki odbiór społeczny, no przecież siedzisz w domu.
Tak.
I bardzo niesprawiedliwe, dodajmy.
Tak, i może powiem, skąd w ogóle to się wzięło. My staraliśmy się dostać dofinansowanie na badania, wydaje mi się, gdzieś około 2011 czy 2012 roku już, właśnie słysząc od osób nam bliskich, które brały się za pracę zdalną z domu. Bardzo często były to mamy, które w ten sposób wracały na rynek pracy po urodzeniu dzieci, że taki komentarz to nie jest zupełnie wyssany z palca, tylko rzeczywiście był komentarzem, który słyszały. A więc siedzisz w domu. I ten tytuł to właściwie taki trochę cytat sprzed naszych badań. W związku z tym postanowiliśmy w trójkę, przypomnę jeszcze współpracowników i kierownika projektu, profesor Jacek Gądecki z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie był kierownikiem projektu i zaprosił mnie ze względu na moją specjalizację w badaniu par i żeby było nas z różnych miejsc Polski, mieliśmy też naszego kolegę profesora Marcina Jewdokimowa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i tam każdy z nas rekrutowało do badania gospodarstwa domowe, gdzie przyglądaliśmy się nie tylko samej pracy, ale też temu, co ona powoduje, czyli relacjom w parach, relacjom z dziećmi, relacjom, które działy się w życiu pracowniczym pracowników. To, że siedzisz w domu, to był komunikat, który może trochę różnił się co do tego, jakiej płci byli respondenci, o tym za chwilę powiem, natomiast właściwie wszyscy się z tym spotykali. Mężczyźni mówili, że bardzo mocno wpływa to na ich poczucie niepełnienia w pełni roli żywiciela rodziny, tego, co za nią odpowiada, że spotykali się z taką informacją negatywną zwrotną od rodziców, z tym, że rodzice nagle zaczynali ich wykorzystywać, mówili, a jak jesteś w domu, to weź podjedź ze mną do lekarza, albo przywieź coś, przetransportuj.
Albo przyjdzie kurier, tak, otwórz drzwi, tak, bo jesteś w domu.
Dokładnie. Sąsiedzi się dziwili, że a co pan nie w pracy, tak? Bardzo mocny był taki komunikat, że coś jest z tobą nie tak, bo pracujesz w domu. Natomiast kobiety przyznawały się do tego, że czują, że ta praca jest trywializowana i że nikt nie wierzy, że one coś na poważnie robią, a na pewno nie, że zarabiają. Podczas gdy ci telepracownicy bardzo różnicowali się co do tego, jaki procent budżetu domowego ta praca zapewniała. Czasem było to bardzo dużo, czasem było to mniej.
Ja myślę, że też w przypadku kobiet sytuacja była o tyle skomplikowana, że tutaj pojawiały się takie zarzuty, no dlaczego nie wyprałaś na przykład, albo nie ugotowałaś, albo nie poszłaś z dzieckiem do lekarza, bo można było, bo przecież siedzisz w domu. To nawet nie był zarzut partnera, tylko taki odbiór powiedzmy bliższej czy dalszej rodziny.
Co więcej, te zarzuty pojawiały się właściwie w stosunku do obu płci, bo ten dom rano zostawiany przez kobietę bądź mężczyznę, którzy wychodzili do pracy z dziećmi, oni chcieli, żeby zastać w takim samym bądź lepszym stanie niż rano, czyli właśnie na przykład z powieszonym praniem, z ugotowanym obiadem, posprzątany. W związku z tym ograniczało to mocno czasowo tą osobę, która była w domu, żeby cały czas wykorzystać na pracę. I tak jak pani mówiła, no niektórzy z nas mają tą tendencję do okładania naprzód albo wybierania tych mniej ważnych zadań, żeby nie zabrać się za te, których się nam nie chce lub które są poważne, no to tym bardziej dom wciąga w to, żeby tego nie robić. No i teraz mamy sytuację trochę inną, prawda? Bo nagle wszyscy, czy chcemy, czy nie, w niektórych domach, oczywiście tu mówię o tych, którzy w jakimś sensie no mają też ten luksus, że mogą być w domu i nie ograniczyć wystawianie siebie i dzieci na zagrożenia związane z wirusem. Nie wszyscy mogą to robić i pewnie porozmawiamy sobie też kiedyś jeszcze o tych odważnych, którzy właśnie muszą iść do pracy, a wcale by nie chcieli i na to pewnie takie biadolenie, jak mi ciężko w domu, no to bardzo odpowiadają taką wręcz złością, frustracją, poparcie, jak macie dobrze. Ale państwem też, myślę, będziemy mogły się zająć i porozmawiać o tym, jak w ogóle zmienili się pewnie po tym kryzysie obecnym podejście do różnych grup zawodowych. Myślę, że to jest taka szansa, żebyśmy trochę inaczej spojrzeli na to, jak różne funkcje w społeczeństwie są bardzo nam potrzebne i że jako całość jesteśmy sobie potrzebni, a nie, że tylko każdy sobie. Ale to pewnie temat na inną audycję.
W każdym razie zdanie siedzisz w domu już chyba nie będzie funkcjonowało, bo teraz wszyscy mamy okazję się przyjrzeć, co to naprawdę znaczy siedzieć w domu, tak?
No właśnie.
Że ty nie siedzisz w domu, tylko ty pracujesz.
Tak, tak, że jest
nie,
tam...
Nie jest to abstrakcyjne, tylko staje się to już realne, tak?
Tak, że jest tam bardzo dużo rzeczy do zrobienia. No i tu myślę płynnie pasuje ten tytuł, z którym projekt skończyliśmy, czyli no, tytuł książki, Tu się pracuje, że z drugiej strony bardzo ważny jest ten komunikat, który powinien być wysyłany. Tydzień temu mówiłyśmy, że robi się to za pomocą stroju, za pomocą różnych czasem aplikacji, za pomocą kalendarza.
Oddzielania stref, tak?
Tak, i czasu wysyłany i sobie, i innym, że teraz tu jest, trwa praca.
Pani doktor, może byśmy spróbowały podać jakieś rady, czy pomóc ludziom, którzy znaleźli się w takiej przymusowej sytuacji, że wszyscy są w domu, czyli mamy dzieci, które mają e-learning i rodzice pracują online, a mamy 50 metrów na przykład, tak?
No, bardzo trudna sytuacja. Myślę, że mocno trzeba sugerować się tym, co podpowiada nam taki rytm rzeczywisty, gdy wszystko działa tak, jak działało. To znaczy, bardzo ceniłabym to, że coś zaczyna się o 8 rano, czyli no skądś to chodzenie do szkoły, zmienia się nam dużo rzeczy, a ta szkoła zawsze jest na 8 rano. Jest to związane, takie uśrednione pewnie z naszym rytmem biologicznym. Na szczęście przyszła wiosna i bardzo długo jest jasno, więc nie jest tak ciężko wstać o 7 czy wcześniej. Pomyślmy, że mielibyśmy taką sytuację w grudniu. Myślę, że bylibyśmy, jeśli chodzi o nasze samopoczucie, w dużo gorszym stanie, prawda? Bo przeciągałyby się te godziny ciemne, pewnie trudniej by nam było coś robić i działać, bardziej ciągnęłoby nas do kanapy. Więc wykorzystajmy to, że jest jasno, że trzeba rano wstać i w porządku od 8 czy 8:15 na przykład nastawić dzieci, które też wtedy są przyzwyczajone, ich organizmy są przyzwyczajone do tego, żeby się uczyć, właśnie do realizowania jakiegoś planu lekcji. Mówiłam tydzień temu i rzeczywiście dużo rodziców opowiada o tym, że po prostu odtwarza ten plan lekcyjny, który jest w szkole, tak? Czyli mamy po kolei jakieś lekcje. Słyszałam nawet o instrukcjach WF-u wysyłanych mailem. To pewnie trochę śmiesznie brzmi, żeby czytać z kartki, no ale internet też ma bardzo dużo różnego rodzaju rozgrzewek, ćwiczeń, które można jako rodzina wykonać. No niech będzie, że wszyscy razem mamy teraz WF, albo jedna z osób dorosłych, jeżeli ma możliwość pracować gdzieś z boku, no to teraz nie ćwiczy, poćwiczy z dziećmi wieczorem.
No dobrze, dzieci idą do szkoły w domu, ale jednocześnie rodzice pracowali gdzieś w różnych miejscach pracy i co teraz, jak to połączyć? Bo te dzieci musi ktoś dopilnować, no powiedzmy starsze dzieci same sobie radzą. No to też zależy od charakteru oczywiście, tutaj
no
nie ma.
No i takiego planu, no każda rodzina będzie tu trochę inna. Nawet jak nie ma dzieci, jedni mówią, że lubią pracować w dwójkę przy jednym biurku, a że innym to bardzo przeszkadza. Wolą być sami, na siebie nie patrzeć i na przykład spotykać się na przerwy w jakiejś miejscu. Jeżeli jest taka możliwość, że kuchnia może zostać kuchnią, a nie miejscem pracy, to zachęcałabym do tego, żeby tego stołu kuchennego nie zmieniać w biuro, tylko spotykać się tam, czy w dwójkę, czy z dziećmi na kawę, herbatę, lunch i kolację i wycofywać się w te własne sfery pracy. Ale nie zawsze to jest możliwe. No, czasem to jest jeden i główny stół, tak też było w naszych badaniach, że telepracownik czy telepracowniczka czuł zobowiązanie, żeby tą pracę posprzątać, że osoby, które wracają do domu 16-17, nie chcą, żeby tam była jakaś praca. To jest dom, prawda? To jest jakiś intruz ta praca, która weszła w ich życie.
No tak, ale teraz nie ma wyboru. Musimy się jakoś dostosować do tych nowych warunków. Może praca na zmiany w domu na przykład, tak?
Pewnie jest to jedno z rozwiązań, szczególnie jak dzieci są takie wymagające, że ustalamy sobie pory, kto kiedy pracuje, a kto kiedy jest z dziećmi i że wszyscy umawiamy się na to, żeby tego przestrzegać. Druga rzecz to dźwięki. My mówimy tu o takim oddzielaniu stołu, krzeseł, a wiele zawodów wymaga tego, żeby mocno oddzielić się też, nie tylko chodzi o skupienie, ale na przykład no, praca przez telefon czy przez rozmowy, która związana jest z głosami. Dużo osób pracuje w słuchawkach. Część nie lubi, no ale musi i też to robi. Myślę, że co dobre, jak sytuacja zrobiła się powszechna, no to nie będą aż tak mocno konfundować nasze takie dźwięki domowe. To była rzeczywistość respondentów w naszych badaniach, którzy mówili, że szczekający pies, płaczące dziecko, które na przykład zostało w domu, bo jest chore, czy no jakiś sprzęt domowy, który nagle wydawał odgłosy, to wiedzieli, że spotyka się no, z ryzykiem utracenia wiarygodności u klienta czy klientki, że co ty robisz, nie jesteś w pracy, prawda? Tutaj wszyscy możemy gdzieś mieć taki margines w obecnej sytuacji przyzwolenia na to, że wiemy, że tak jakbyśmy trochę wszyscy byli w takiej kuchni pracowniczej, no i tam te dźwięki mogą się mieszać. Myślę, że sytuacja unikania tych dźwięków, pamiętam respondenta, który po pas wychylał się na ulicę z domu, żeby nie było słychać dziecka, bo twierdził, że lepiej jak klient słyszy szum samochodów, że on idzie chodnikiem i pewnie w tej sytuacji rozmawia, niż że zajmuje się dzieckiem, czyli no nie jest w pracy, siedzi w domu. To myślę, że na szczęście o tyle dziś jest łatwiej, że nikt takich wyrzutów nie będzie robił, raczej, że będziemy nawzajem doceniać to, jak stajemy na rzęsach, żeby sprostać różnym zadaniom.
Wspomniałyśmy tydzień temu trochę o pracodawcach, którzy niechętnie znaczna część patrzyła na ludzi pracujących online czy home office, w systemie home office. To też się bardzo mocno zweryfikuje, bo ci pracodawcy sami są w domu, też muszą wybrać taką formę pracy, chociaż pewnie ich ciągnie do biura czy do miejsc, w których pracowali. Ale to jest też taki problem psychiczny, tak, że część ludzi musi zobaczyć, jak siedzi w pracy, nieważne co robi, czy odpala sobie jakiś portal plotkarski, czy zupełnie co innego, przegląda oferty do kupienia.
Ja tu wspomnę taką dygresję. Miałam przyjemność w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni pracować przy takim corocznym projekcie powrotu mam na rynek pracy. I pamiętam, jak te panie po wielu latach spędzonych na wychowaniu z dziećmi w domu rzeczywiście borykały się z takim koniecznością powrotu do zbudowania w ogóle rytuału, do utraty takiego uzależnienia od niepracy. Także dobrze, że projekt trwał rok, wymagało to dużo pracy, żeby podjąć tą decyzję, że rzeczywiście mogę w ogóle iść do pracy i przed sobą, i przed rodziną. I jedna z pań obserwowała, to odbywało się w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, biuro, które były tak okna w okna ustawione. I na koniec 8-godzinnego dnia warsztatów mówi, że no teraz to tak inaczej sobie myśli o tym, jak znajomi czy mąż mówią, że tak ciężko mieli w pracy, bo siedzący po drugiej stronie okna pan miał ekran komputera na jej widoku i ona mówi, że całe 8 godzin był na tym ekranie pasjans. Także rzeczywiście to, że jesteśmy w biurze, wcale nie oznacza, że pracujemy, natomiast no gdzieś niektórym pracodawcom pozwala na takie poczucie tego, że zrobiłem czy zrobiłam wszystko, co mogę, żeby zapędzić ludzi do pracy. Dzisiaj bardzo dużo dobrych pracodawców, świetnych, innowacyjnych firm wie, że ich bezpieczeństwo stoi na tym, że pracownicy mogą pracować z domów, ponieważ pracownicy, to taka sytuacja ciekawa, uważają to cały czas za dobro, przywilej, to nawet nie widzą, jak często są przez to wykorzystywani, jak duże oszczędności tym pracodawcom przynoszą, chociażby przestrzenne, czy związane z zużyciem prądu, czy z innymi rzeczami. Pamiętam opowieść jednego z respondentów, który pracował w dużej firmie związanej z transportem lotniczym i opowiadał o tym, że niejednokrotnie osoby będące w domu ratowały sytuację na przykład jakiegoś kryzysu z serwerami, bo pracowały na własnych domowych serwerach. Wiem, że i pracownicy Komisji Europejskiej w Brukseli przechodzą od kilku lat na takie formy zdalne właśnie dla bezpieczeństwa danych. Ta praca wymaga specjalnych komputerów, które mają specjalne szyfrowanie, specjalnych kabli, ale myślę to, że przygotowali się kiedyś, dzisiaj może wpływać na to, że pracuje się im dużo łatwiej i nie ma ryzyka, że nagle wszyscy się zarażą, zachorują i po prostu sparaliżują system zarządzania polityką na przykład.
Pani doktor, na zakończenie, co nas ta sytuacja, jeżeli chodzi o sposób pracowania, nauczyć może?
Ja jestem optymistką, to pewnie Państwo zauważyli po wielu audycjach, które były, więc pomyślę właśnie o takich pozytywach. No nauczyć, tak to rozumiem, że nie będzie to przykre doświadczenie i nie koncentruję się na tym, jak zimny prysznic to może być, bo
nie,
o tym dużo mówiłyśmy.
O rozwiązaniach pozytywnych.
Tak, myślę, że może nas rzeczywiście nauczyć takiej przyjmowania perspektywy co do tego, jak różnie pracujemy, jak ważna jest nasza praca, jak ta praca w domu to też jest praca, mimo że nieodpłatna. I tego też, że czasy pewnie takie będą, że wymagać od nas będą reagowania na różnego rodzaju sytuacje trudne i konflikty nagle, elastycznie. No i czy chcemy, czy nie, zamykać się w takich sztywnych formach nie możemy. Ale z drugiej strony mam nadzieję, że wpłynie pozytywnie na przepracowanie przez gospodarstwa domowe i rodziny tego, żeby umieć ze sobą spędzać czas, pomagać sobie w trudnych chwilach i też wrócić do dyktowanych często przez naturę takich dobrych rytmów dnia codziennego.
Bardzo dziękuję. Dr Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję Państwu bardzo i życzę wolnego czasu dziś wieczorem.
Iwona Damska, do usłyszenia. Zapraszam za tydzień o stałej porze.
Świat się zmienia.